Przed mikrofonem ojciec Dariusz, zapraszam Państwa na katechezę.
Kochani, cieszę się, że tego
poranka możemy być razem, że możemy zgłębiać prawdy naszej wiary. Dzisiaj będziemy mówili o Kościele jako o świątyni Ducha Świętego. To jest punkt 797 Katechizmu Kościoła Katolickiego i kolejne punkty. A my jesteśmy jeszcze w tym szczególnym czasie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, tej największej niedzieli w całym roku liturgicznym, roku Kościoła, roku kalendarzowym także. Każda niedziela ma swoje źródło w tej wielkiej niedzieli, w tej niedzieli wielkanocnej. Tak jak sobota przygotowuje nas, ta Maryjna sobota przygotowuje nas na spotkanie z Chrystusem, tak niedziela jest tym spotkaniem, ale jest tym spotkaniem dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I to jest to pozdrowienie, którym chcę Państwa dzisiaj przywitać. Jest to niesamowity czas łaski, czas odnowy, czas nowej, pięknej, białej, czystej szaty, którą przywdzieliśmy. Przypominamy tutaj sobie też tę pieśń triumfalną z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Czytamy ją wielokrotnie w Kościele. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. A więc powszechność z każdego pokolenia, z każdego ludu, z każdego języka, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy, i głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków, amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Biały tydzień, biała niedziela przed nami. A więc to jest właśnie ten moment tej białej, pięknej, czystej szaty, a biała dlatego, że wybielona we krwi baranka. Jesteśmy świadkami tego i jesteśmy także uczestnikami tego wybielenia we krwi baranka, bo Chrystus przelał za ciebie i za mnie swoją krew, byśmy mogli na nowo po grzechu pierworodnym, który splamił naszą szatę, szatę dziecka Bożego, byśmy na nowo mieli ją czystą, piękną, byśmy mogli stanąć przed Bogiem, bo nikt, kto nie jest święty przed Bogiem, ostatecznie stanąć nie może. Jest to piękna wizja apostoła. I teraz, czy my jesteśmy pośród tych, którzy przychodzą z wszelkich ludów, języków, narodów, by stanąć przed barankiem, wypłukawszy swe szaty w jego krwi? Mówimy dzisiaj o Kościele jako świątyni Ducha Świętego. Bo Kościół to nie jest tylko zewnętrzna organizacja taka jak różne inne organizacje, fundacje i tak dalej, i tak dalej. Świat dzisiaj chce przedstawiać Kościół jako w tym wymiarze socjologicznym organizację, instytucję, którą da się opisać, bo da się opisać, ale nie da się opisać rzeczywistości Kościoła, bo Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Śpiewamy do dzisiaj przecież w Kościele starożytną sekwencję z liturgii zesłania Ducha Świętego. Wtedy przyzywamy trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej jako dawcę darów mnogich. Dawca darów mnogich, czyli wielu. Pierwsze uderzenie, powiew ducha z wieczernika, gdzie zebrana była pierwotna wspólnota Kościoła. Ale Duch, dawca darów mnogich, nie przestaje być i dzisiaj hojnym dawcą. nie przestaje mnożyć swoich darów. Duch Święty obdarza wciąż Kościół i darami hierarchicznymi, a więc związanymi ze strukturą Kościoła, z budową Kościoła, i charyzmatycznymi. To są dary, które wciąż Kościół budują. Budują przez Ducha Świętego, który jest dawcą tych mnogich darów. I chciałbym, kiedy mówimy o Kościele jako świątyni Ducha Świętego, byśmy powrócili także do tych treści katechezy, które kiedyś poruszałem, także mówiąc o Kościele. Powiedzieliśmy wtedy sobie, że założycielem i głową Kościoła jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale zaznaczyłem wtedy, że jest to równocześnie dzieło trynitarne, czyli dzieło, Kościół jest dziełem całej Trójcy Świętej. Kościół tworzą, mówiąc obrazowo, dwie ręce Ojca, a więc Syn i Duch Święty. Kościół jest ciałem Chrystusa. Kiedy mówimy o ciele, to myślimy o szkielecie, o kręgosłupie, prawda? I o krwi, o kościach i o krwi. Ojciec Daniel Ansz powiedział kiedyś, że Chrystus dał Kościołowi szkielet, a Duch Święty obieg krwi w ciele. Kościół związany jest więc z Chrystusem jak ciało z głową, z Duchem jak ciało z duszą. By Kościół mógł działać, pracować, Jezus daje mu ten kręgosłup, a więc instytucje, strukturę, są duchowni i świeccy, jest hierarchia z Piotrem na czele, biskupi, kapłani, którzy kontynuują misję apostołów. Jest liturgia, są sakramenty. Ale w tej konstrukcji, w tej budowli, musi teraz popłynąć krew. Kościół nie może nic czynić bez dynamizmu Ducha Świętego, bez tego ożywienia. Przypomnijmy sobie dzieje apostolskie i zobaczmy, co się dzieje. Apostołowie są zamknięci w wieczerniku, bo boją się Żydów. Są jakby martwi, są nieskuteczni, są zamknięci. Nie potrafią wyjść z Ewangelią, z dobrą nowiną, tak jakby ta dobra nowina nie była dla wszystkich. Oni boją się i są zamknięci. Ale gdy Duch Święty zostaje posłany Kościołowi, w żyłach Kościoła wytryskuje ta życiodajna krew, szkielet ożywa, apostołowie wychodzą z wieczernika, stają się odważni, głoszą, nie boją się i czynią uczniów, a ci uczniowie czynią kolejnych uczniów i kolejne pokolenia chrześcijan, a jednym z tych pokoleń jesteśmy my. Kościół żyje, Kościół trwa i Kościół nieustannie czyni uczniów opłukanych we krwi baranka. Od Ducha Świętego, jako ten krwiobieg, pochodzi kontemplacja, pochodzi całe nieprzebrane bogactwo Kościoła w jego apostolacie, wszystkie zakony, zgromadzenia, bractwa, wspólnoty, czy to kontemplacyjne, czy misyjne, czy apostolskie, nowe ruchy, wspólnoty, takie jak rodzina Radia Maryja chociażby, a więc wszystkie owoce pomysłowości Ducha Świętego. A Duch Święty jest nieogarniony w swej pomysłowości, bo Duch Święty przychodzi ku zaradzeniu naszym potrzebom, a więc czasom, a więc problemom, które są w danym czasie. I Duch Święty je zna, Duch Święty je rozpoznaje, widzi i daje środki do tego, by budowla, jaką jest Kościół, wzrastała. Czyli podsumujmy ten moment. W budowli Kościoła nigdy nie można rozdzielać tych dwóch rąk Ojca, a więc Syna i Ducha Świętego. Syn daje fundament, daje kręgosłup, a Duch Święty ożywia ciało. Bo gdybyśmy przyjęli tylko hierarchię, mówi ojciec Daniel Ange, hierarchię i sakramenty, zostaje szkielet. A gdyby przyjąć tylko charyzmaty, czyli tą krew, pozostaje kałuża krwi, która nie ma żył, by w nich krążyć. A więc jedno i drugie, zawsze jedno i drugie. Duch Święty udziela charyzmatów, czyli szczególnych łask. Święty Paweł używa tu greckiego słowa, które oznacza przychylność, charyzmat jako przychylność, jako darmowy dar, jako dobrodziejstwo. Katechizm Kościoła katolickiego wyróżnia dwie grupy charyzmatów, proste i zwyczajne, pierwsza grupa, oraz nadzwyczajne, druga grupa. Czyni to opierając się o nauczanie świętego Pawła Apostoła. Jakie to są teraz te charyzmaty zwyczajne, te proste charyzmaty, te fundamentalne charyzmaty? Pierwszym charyzmatem, bracie i siostro, który otrzymałeś, zanurzony w chrzcie świętym, jest dar zbawienia, charyzmat zbawienia dokonany przez Jezusa Chrystusa i tę zbawczą, to zbawcze wydarzenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana wspominamy właśnie w tym czasie. Bowiem jak w Adamie wszyscy zgrzeszyli, tak w Chrystusie wszyscy dostępują daru, czyli charyzmatu usprawiedliwienia, czyli mamy wypłukane te szaty we krwi baranka. On je wybielił i podarował nam na nowo. Mamy przystęp do Ojca dzięki temu. I to jest ten dar, charyzmat, który każdy z nas otrzymuje, bo wolą Ojca jest to, aby nie zginął żaden z tych małych, ale żeby wszyscy dostąpili zbawienia i Bóg tego zbawienia wszystkim chce udzielić, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Mówimy w teologii o powszechnej woli zbawczej, powszechnej, czyli dotyczącej wszystkich. Bóg nie chce nikogo potępić. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. I to jest dar, to jest charyzmat, który dostaliśmy w prezencie, bo nie zasłużyliśmy na niego. W prezencie przez Jezusa Chrystusa. Drugi dar, ten charyzmat zwyczajny, fundamentalny, to jest dar powołania chrześcijańskiego. W liście apostoła Pawła do Rzymian w 11 rozdziale czytamy, że charyzmaty i powołanie przez Boga są nieodwołalne. Charyzmatem jest więc ten fundamentalny dar życia chrześcijańskiego. Czytamy w liście świętego Pawła do Koryntian, w 1 rozdziale. W Nim, czyli w Chrystusie, zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienie się Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że nie mów, że nie masz jakiegoś daru, którego potrzebujesz, by spotkać się z Chrystusem. Otóż otrzymałeś charyzmat powołania chrześcijańskiego, życia chrześcijańskiego. I to powołanie dane przez Boga jest tym fundamentalnym charyzmatem otrzymanym przez ciebie. A więc mamy już przynajmniej te dwa wyliczone. Dalej, dar, charyzmat życia wiecznego. Czytamy w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian w 6 rozdziale. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc kto grzeszy, wchodzi w śmierć, wchodzi w mrok, wchodzi w ciemność. A łaska przez Boga dana, łaska, charis z greckiego, to życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Życie wieczne. łaska dana przez Boga. Otrzymałeś tę łaskę, bracie, siostro. Otrzymałeś, jakkolwiek grzeszne jest twoje życie, masz tę łaskę, tylko czy my teraz te dary przyjmujemy? Czy my z tych darów korzystamy, natchnieni przez Ducha Świętego? To jest osobny rozdział tej całej historii związanej z darami. Jeżeli nie korzystasz, jeżeli nie przyjmujesz, to nie mów, że nie dostałeś, bo to jest różnica. Dar charyzmat spotkania. Znów list do Rzymian, pierwszy rozdział. Pisze święty Paweł: gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją. To jest bardzo ważne stwierdzenie w liście do Rzymian. Pragnę was zobaczyć, by użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, byśmy się pokrzepili wspólną wiarą. Bracia, czy my się krzepimy wspólną wiarą dzisiaj? Czy my tak, prywatyzując swoją wiarę, chowając ją gdzieś, wstydząc się, nie mówiąc o niej, nie rozmawiając na tematy wiary, czy my umacniamy się wzajemnie? Otóż śmiem twierdzić, że jeśli tego nie czynimy, to osłabiamy sami siebie. Kiedy idziemy do kościoła, czy umacniamy się swoją wiarą? Kiedy żyjemy w rodzinie, czy umacniamy się swoją wiarą? Jakie są nasze rozmowy przy stole? Czy mówimy o jakimś takim, za przeproszeniem, fiubździu ciągle, a nie potrafimy spotkać się, by porozmawiać o naszej wierze? Bo łatwiej jest porozmawiać o pogodzie i jeszcze nie wiadomo o czym. To jest bardzo poważny zarzut. Otrzymaliśmy charyzmat spotkania w celu umacniania się swoją wiarą. I jeżeli z niego nie korzystamy, nie robimy użytku z tego daru, to zaniedbujemy ten charyzmat, który został nam dany, mówiąc najdelikatniej. Zaniedbujemy. Grzech zaniedbania, absolutnie. Grzech zaniedbania. Tutaj też chciałbym wskazać przy okazji tego charyzmatu spotkania na znaczenie małych wspólnot, które powstają w naszych parafiach, gdzie wierni mają okazję także dzielenia się swoją wiarą bardzo systematycznie, bo spotkania formacyjne przebiegają w jakimś cyklu, prawda? One się dokonują raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, w zależności od wspólnoty, od jej działalności, od tego charyzmatu też wspólnoty, ale to jest systematyczność, bardzo ważna. Ci, co należą do małych wspólnot, często są odważniejsi w życiu na co dzień. I to jest też zachęta do tego, byśmy do takich wspólnot w Kościele przynależeli. I dalej jeszcze jeden absolutnie fundamentalny charyzmat, to jest dar miłości, znany dobrze list do Koryntian z fantastycznym hymnem do miłości. To jest właśnie to. Tak często młodzi ludzie podczas ceremonii, podczas liturgii, gdy udzielają sobie sakramentu małżeństwa, wybierają hymn świętego Pawła Apostoła, hymn o miłości. Ale co z tą miłością później się dzieje? A tam jest napisane tak: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. To znaczy, że wielu, którzy zakopują w sobie charyzmat miłości, stają się takimi cymbałami. Stają się taką miedzią brzęczącą. Czyli pustą, taki miedziany, kiedy mówimy o miedzianym odgłosie, to jest taki odgłos bardzo nijaki. I stają się takimi nijakimi. Czy chcesz, bracie i siostro, stać się nijakim? Czy chcesz stać się cymbałem brzmiącym? A taki jestem, kiedy nie odkopuję w sobie, nie wykorzystuję charyzmatu miłości, który został mi udzielony. Paweł mówi, że charyzmat miłości jest największy, że jest miarą charyzmatów, ważniejszy od wszystkich charyzmatów nadzwyczajnych, spektakularnych. Jeżeli ktoś goni za spektakularnymi charyzmatami, zamówieniem językami i tak dalej, a miłości nie ma, staje się jak cymbał brzmiący. To jest bardzo wyraźnie napisane u świętego Pawła i warto nad tym się zastanowić. Nie mówmy, że nie otrzymaliśmy, że nie zostaliśmy obdarowani. Nie mówmy, że nie jesteśmy charyzmatykami, bo jesteśmy. Jesteśmy naczyniami glinianymi noszącymi skarb, czyli darmo daną łaskę Bożą. Charyzmat. Charyzmat. Nie mówmy i nie żyjmy, jakbyśmy byli dziećmi skąpca, bo Bóg jest nader hojny. Tylko my często mamy w nosie to, co On nam daje. Nam się często wydaje, że my potrzebujemy czegoś innego, niż nam daje. Że my właśnie w tym momencie potrzebujemy czegoś innego. I gonimy za tym. I gdyby dobry Bóg nam tylko na to pozwolił, to ze swojego życia duchowego zrobilibyśmy graciarnie, rupieciarnie niepotrzebnych darów i charyzmatów dla siebie, a nie dla wspólnoty. Żebyśmy byli nasyceni tymi nadzwyczajnościami. I po co? I po co? Zadbajmy o te fundamentalne charyzmaty, które każdy z nas otrzymał w pierwszej kolejności. A później, gdy dla wspólnoty, dla Kościoła będziemy w stanie przyjąć ten charyzmat nadzwyczajny i kiedy to będzie potrzebne, Duch Święty udzieli nam tego daru. Ale nie po to, by zadowolić nas, bo charyzmat nie jest dawany dla zadowolenia, ale dla zbudowania wspólnoty. A więc korzystajmy z tych charyzmatów, które już otrzymaliśmy. Bo inaczej staniemy się takimi rupieciarzami, graciarzami, którzy będą do swojej komutki gdzieś tam, czy jakiejś piwniczki, tak jak nieraz ludzie mają rupieciarnie w swoich piwnicach, bo wszystko się przyda, tak tutaj my też tak sobie będziemy zbierać, chwalić się tym, że wszystko tutaj posiadamy i taką rupieciarnię sobie będziemy robili. Darów duchowych. To jest absurd. Teraz jeszcze kilka słów o charyzmatach specjalnych. Przepraszam, że tak mówię o tej graciarni, rupieciarni, ale tak to nieraz wygląda, bracia, siostry. Tak to nieraz wygląda. Myślę, że mówię jasnym, otwartym tekstem, tak żebyśmy po prostu wiedzieli, o co chodzi. O czym mówi katechizm Kościoła katolickiego. Teraz jeszcze kilka słów o tych charyzmatach specjalnych, a więc też Pismo Święte, które nam o tych charyzmatach mówi, otworzy teraz na pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To jest rozdział 12. Otwieramy na 12 rozdziale wersy 4 do 11. To jest pierwszy katalog charyzmatów specjalnych. I czytamy tak. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Bardzo ważne. Dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary. A więc chodzi tutaj o to, o ten dar wiary, o wiarę wyjątkowo silną, wiarę działającą cuda. w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. A więc mamy tu cały katalog wymieniony tych charyzmatów specjalnych. Mamy tu i dary duchowe, a więc specjalne objawienia ducha, takie jak mądrość, jak umiejętność poznawania, jak dar wiary. Mamy rozmaite sposoby działania, uzdrawianie, czynienie cudów, proroctwo. Mamy dar usługiwania, a więc apostolat, a więc pomoc wzajemna, a więc troska. To jest pierwszy katalog. Drugi katalog mamy kawałek dalej w Piśmie Świętym. To jest ten sam rozdział 12 listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, od wersetu 28. I czytamy tak. Ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, pisze święty Paweł. I wiecie, co następuje później? Po tym takim wprowadzeniu? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Następuje rozdział 13 pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, a więc hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a więc miał wszystkie charyzmaty specjalne i nadzwyczajne, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie ten hymn dzisiaj jak najbardziej przeczytać. A więc widzimy, że o ile w pierwszym katalogu apostoł wyróżnia charyzmaty, o tyle tutaj bardziej skupia się na osobach, które je otrzymują. Ważne, żebyśmy zauważyli tutaj pewien porządek od zawsze panujący w Kościele. Na pierwszym miejscu apostołowie, później prorocy, później nauczyciele. Czyli możemy powiedzieć, że ten drugi katalog obejmuje bardziej charyzmatyków, mówi o nich, opisuje ich, niż same charyzmaty. Trzeci katalog, to już sobie Pismo Święte otwórzmy na liście do Rzymian. List do Rzymian, 12 rozdział, wersy 6-8. Czytamy tak. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością, kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością, kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. A więc co za humanizm przemawia z tego fragmentu listu do Rzymian. Nie ma tu mowy, zobaczcie, o charyzmatach spektakularnych, tak jak w liście do Koryntian. Mamy wyszczególnioną posługę, urząd diakona, ale nie ma tutaj tych specjalnych jakichś takich charyzmatów i wszystko, na to zwracajmy uwagę, występuje w kontekście eklezjologicznym, czyli w kontekście wspólnoty Kościoła. Jest jeszcze czwarty katalog, o którym chciałbym powiedzieć. To jest, otwieramy teraz Pismo Święte na liście do Efezjan, 4 rozdział, wersy 11-13. I czytamy. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. A więc celem budowania ciała Chrystusowego. Znów kontekst eklezjologiczny. Zauważmy, że dawcą darów jest tu Chrystus. W pierwszym katalogu dawcą darów był Duch Święty, w drugim katalogu dawcą jest Bóg Ojciec. A więc mamy działanie, w charyzmatach mamy działanie całej Trójcy Świętej, w obdarowywaniu. Wspólnota osób boskich obdarowuje kogoś dla wspólnoty osób ludzkich. To jest to, co jakby wynika z tych czterech katalogów, które sobie przytoczyliśmy. Ale powiedzmy od razu, bracia, siostry, że te katalogi nie wyczerpują całej pomysłowości Ducha Świętego, który zaradza potrzebom Kościoła w nowych czasach i w nowych miejscach zawsze. I jeszcze jedna ważna uwaga z katechizmu Kościoła katolickiego, to jest 799 punkt, mianowicie charyzmaty zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne są łaskami Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi, zostają udzielone w celu budowania tego Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. A więc nie ma charyzmatów, które zostają udzielone, by rozbijać Kościół. Żeby było jasne. Katechizm mówi także, że charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła, czyli nie zazdrośćmy sobie charyzmatów, że ta koleżanka przemawia językami, a ja nie. Ale cieszmy się tym, bo są dawane osobie dla wspólnoty. Dla wspólnoty. I żeby postawić taką kropkę nad i, w tej naszej katechezie po prostu musimy sięgnąć do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, punkt 12 tej konstytucji. Przeczytajmy, jest bardzo ważny. Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi lud Boży oraz cnotami go przeozdabia, ale udzielając każdemu jak chce darów swoich, rozdziela między wiernych wszelkiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami każdemu dostaje się objaw ducha dla ogólnego pożytku. A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowane i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie, ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców apostolskiej działalności. Sąd o ich autentyczności, uwaga, sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre. I dzisiaj możemy spotkać w rozmaitych wspólnotach osoby, które gonią z zachłannością za nadzwyczajnymi charyzmatami, zaniedbując te fundamentalne. A nie należy o charyzmaty nadzwyczajne ubiegać się lekkomyślnie, bo tak mi się podoba. Prawdziwą miarą charyzmatów jest i zawsze będzie miłość. Bracia, siostry, prawdziwą miarą charyzmatów zawsze będzie miłość. Dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego, są wspaniałym bogactwem łaski. Ale zawsze musimy rozeznawać charyzmaty, bo można w życiu duchowym ulec jakiejś iluzji i poddać się działaniu tego, który przychodzi jako anioł światłości, a nim nie jest. Stąd potrzeba zawsze odniesienia do pasterzy Kościoła. Odniesienie do pasterzy Kościoła. To, co mówiłem na początku, szkielet i krew kości i krwioobieg. Dlatego żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności, w ich komplementarności, czyli takim uzupełnianiu się, współdziałały dla wspólnego dobra. Autorytet, który wynika z charyzmatu Piotra, z charyzmatu biskupa, prezbitera, diakona, ma strzec wspólnotę przed zamętem i przed chaosem. Dlatego zawsze jedno i drugie. Jedno i drugie. No i patrzę na zegar. Czas już skończyć. Dlatego może w tym miejscu postawmy kropkę. Zapraszam Państwa, by przeczytać jeszcze sobie celem uzupełnienia punkty od 797 do 801 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Dzisiaj właśnie na ten temat mówiliśmy.